Zamiast strachu, który zmusza ludzi do bycia niewolnikami, zmusza, to jest właśnie taka dokładnie chyba nazwa, to Bóg ma plan taki, byśmy raczej mieli rodzaj bojaźni przed Nim, rodzaj lęku przed Nim. Diabeł tak to wymyślił, żeby się bać właśnie Jego, żeby bać się szatana i ciemności, a nie bać się Boga. Pomyślcie, jak to jest właśnie przeciwstawnie zrobione. Boża mądrość prowadzi do tego, że mamy bojaźń Bożą i gdy mamy bojaźń Bożą, nie boimy się diabła w ogóle. Tak powinno wyglądać. Diabeł prowadzi do odwrotności, żebyśmy bali się diabła, a nie bali się Boga. I chyba tak to z grzesznikami wygląda. Jakbyśmy pomyśleli o przestępcach, o ludziach złych, czemu są tacy, czemu mają taki tupet i butę, nie boją się Boga. Więc wygląda na to, że tak jak diabeł pracuje poprzez swoje zagrywki, intrygi, kłamstwa i wpływy, żebyśmy się bali diabła, tak i również Bóg pracuje nad tym, żeby wzbudzać w nas z kolei inny rodzaj bojaźni, który nie jest strachem, przerażeniem, trwogą. Pamiętacie wczorajszą definicję? O strachu osób zniewolonych, przerażeniu, trwodze. To jest to, co powoduje diabeł. Bóg natomiast powoduje innego rodzaju. Nie, to nie jest strach. Nie zanotowałem może, jakie jest to dosłowne brzmienie. Chyba jest to... Nie pamiętam. Ale rodzaj tej bojaźni, którą Bóg wzbudza, jest zupełnie inny. Chciałbym wam pokazać na przykładu parę miejsc w Biblii mówiących, że Bóg rzeczywiście też pracuje nad bojaźnią. Wspaniale jest to sobie rozdzielić. Może zacznę najpierw od pewnej takiej krańcowej sytuacji. Może tak, Bóg mówił w 5 Księdze Mojżeszowej w 28 rozdziale 65-66 o tym, no może to jeszcze nie będzie kwestia bojaźni Bożej, tylko jakby cała sytuacja doprowadza do bojaźni Bożej naród, kiedy Bóg z powodu nieposłuszeństwa zostawia go na pastwę rzeczy wzbudzających strach, które bezpośrednio nie pochodzą od Niego. Tutaj jest mowa w tym rozdziale słynnym o błogosławieństwie za posłuszeństwo i przekleństwie za nieposłuszeństwo. Oczywiście to przekleństwo nie jest dziełem Bożych rąk, jest rezultatem braku interwencji Bożych rąk, kiedy człowiek nie ma bojaźni Bożej. Jest powiedziane, ale u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia, nie będziesz... I nie będzie odpoczynku dla stopy Twojej nogi, lecz Pan da Ci tam serce zatrwożone, oczy przygasły, duszę zbolałą, życie Twoje będzie ustawicznie zagrożone, lękać się będziesz nocą i dniem i nie będziesz pewny swego życia. Przerażająca sytuacja. Oczywiście ci, którzy rozumieją Boży charakter, zdają sobie sprawę, że taki tekst, w którym Bóg mówi o czymś takim nieprawdopodobnym, ustawiczne drżenie i lęk o swoje życie dniem i nocą jest oczywiście okolicznością, w której człowiek zostaje bez Bożej osłony, wystawiony na pastwę działania nieprzyjaciela. Nie dlatego, że tak Bóg chce, ale dlatego, że ten człowiek nie pozna bojaźni Bożej. Spróbujmy to zapamiętać. Gdy jest w nas bojaźń i mądrość Boża, nie będzie możliwości, byśmy byli wystawieni na lęk i trwogi o własne życie, a nie wpływ szatana. Czyli nieposłuszni, ignoranci, bez bojaźni Bożej doświadczają strachu przed diabłem i ciemnością. Ten szum jest.
Nie, drugie było.
O. Człowiek ustawicznie lękający się o życie, lękający się okoliczności i lękający się ludzi, być może właściwie to dokonał pewnego wyboru. bo nie wybudował w sobie poczucia respektu przed Bogiem. To są rzeczy leżące po jakby dwóch stronach medalu. Zawsze idziemy albo na kompromis, albo na uległość jednej lub drugiej stronie. Więc kiedy ulegamy Bogu, natychmiast doświadczymy konfrontacji z drugą stroną, tak na marginesie. Usłyszałem parę dni temu nieprawdopodobne świadectwo. To tak może pokazujące, że zawsze wybieramy, komu służyć. Jakiej tej starej piosence, którą niegdyś właśnie GMB ściągnęło do Polski. Wytłumaczyli, zawsze komuś musisz służyć. Może to być diabeł albo Bóg, jednak zawsze komuś musisz służyć. Niedawno Mateo odtworzył tą piosenkę. Ale świadectwo nieprawdopodobne z ostatnich dni, które usłyszałem od pewnej osoby, dotyczy człowieka, który ileś lat temu zdecydował się pod wpływem ustawicznego głoszenia bliskiej osoby nawrócić się. Kiedy się nawrócił, natychmiast stracił pracę. Tak ewidentnie rozpoznał związek swojego nawrócenia i upadku w swoim biznesie, miał prawdziwe rozpoznanie, że podjął decyzję, że już więcej się nie będzie próbował nawet nawracać. Nie będzie miał nic wspólnego z Bogiem, ponieważ natychmiast to skutkuje atakiem ze strony ciemności. Do dzisiaj zgadza się ze wszystkim, akceptuje, żeby inni to robili, ale on trzyma się na dystans, żeby znowu się nie zachwiał fajny, prosperujący w miarę jakiś tam śmieszny biznesie. Prawdziwe rozpoznanie, że boisz się jednej strony albo drugiej. Nie miałem okazji jemu niczego tłumaczyć, ale bliskiej mu osobie powiedziałem, że prawda jest taka, że on ma rozpoznanie duchowe, ale nie na tyle, by zrozumieć, jak walczyć z diabłem. Rozpoznał, że diabeł może mieć realny wpływ, tylko nie rozpoznał, że można jego wpływ odeprzeć. Na tym polega jego prawdziwa klęska. Ale jeszcze większa klęska polega na tym, że wybrał strach przed diabłem, nie bojąc się Boga, który jest większy od diabła. I to jest prawdziwe ludzkie, chciałbym powiedzieć, kretyństwo, tylko nie wiem, czy wypada w nauczaniu.
Powiedz to.
Prawdziwe kretyństwo.
Pierwsze słyszę.
Wybrać lęk przed diabłem i odrzucając respekt i lęk przed Bogiem, który za chwilę całego diabła z całym piekłem wrzuci do jeziora ognistego. No pomyśl, jaki bezsens. Już myślał, że kiedy człowiek ma trzeźwość, to już po prostu nawet gdyby miał z jakiegokolwiek powodu zginąć za chwilę, lepiej i tak wybrać Boga. No weź. Przecież Bóg jest większy. On trwa na wieki. No więc tak naprawdę my nie mamy wyboru w takim sensie, że tak powiem, sprzyjającego naszym zachciankom, rozsądnego wyboru. Mamy do wyboru albo realny respekt przed Bogiem, i to jest prawdziwy kierunek, albo zakłamany, niezwykle głupi strach przed diabłem. Tylko że to jest tak, iż strach przed diabłem wiąże się z tym, co ludzie za chwilę przeżywają. Ten człowiek stracił pracę, od razu poczuł smaganie diabła na swoich plecach. Odpowiedź Boga nie zawsze czujemy od razu, dlatego bardzo często respekt przed Bogiem odkładamy na później, bo Bóg nie, jak to się mówi, nierychliwy. Nawet ludzie znają to powiedzenie, że nierychliwy, ale sprawiedliwy, ale ponieważ jest nierychliwy, czyli nie szybko wpływa na człowieka, zostawia to na później, więc ludzie odkładają to na później. Ale tutaj powiedział pewien pastor, lubię to zdanie, że my mamy do zapłacenia cenę. Za posłuszeństwo lub za nieposłuszeństwo zawsze zapłacisz cenę. Tylko że za nieposłuszeństwo cena nastąpi później, a to, że będzie większe, no niektórych to właśnie nie boli. Chciałbym jednak powiedzieć tak, że Bóg również dla naszego dobra, z miłości do nas, czasami robi coś, co wzbudzi jednak w nas, w ludziach, pewne drżenie. Nie jest to przestrach. Bóg nie przeraża oczywiście, ale czasem wzbudzi drżenie po to, żeby nauczyć nas mądrości. Chcę wam pokazać przykłady tego. Jest ich parę w Biblii, całkiem konkretnych. na przykład. Pamiętacie, że kiedy Jezus wypędził świnie z Salomo, czyli demony z człowieka mającego legion, i te demony wskoczyły w stado świń, które spadło w przepaść. Pamiętacie, że ludzie przyszli z przerażeniem, z drżeniem do Jezusa i poprosili Go, żeby opuścił ich krainę, czyli tą Gerazyńczyków, całą dolinę. Zawsze jak o tym myślę, to jestem aż zszokowany. Jak można poprosić Jezusa, by opuścił miejsce? Powiedzieć do Jezusa, żeby sobie poszedł. Ale zobaczcie, że tak się stało, ponieważ oni przelękli się Nim. Ten rodzaj lęku był dla nich zbawienny. To było najlepsze, co mogli przeżyć w swoim życiu. To mogło ich doprowadzić do prawdziwego nawrócenia. Ale wybrali poproszenie Jezusa, by sobie poszedł. Tak jak ten człowiek z historii, o której usłyszałem kilka dni temu. A więc Bóg wzbudza pewnie lęk. No, niestety. Tak właściwie pomyślcie jeszcze, jak to było z Izraelem, który podszedł do góry Synaj i Bóg dawał tam Mojżeszowi 10 przykazań. Góra drżała, dymiła. Nawet są piosenki na podstawie tego fragmentu. Słyszałem przynajmniej jedną albo więcej. Cały Izrael bał się. Mówili, niech Bóg do nas nie przemawia, byśmy nie poginęli. Ty, Mojżesz, mów do nas. Tak jest wtedy trochę łagodniej. No, ale po co wzbudza Bóg ten lęk? Dlatego, że drżenie i respekt przed Bogiem jest twoim zbawieniem i zwycięstwem nad strachem, który wzbudza szatan. Jest najlepszym rodzajem lęku, ten Boży lęk, i doprowadza do mądrości. Kiedyś miałem nauczenie na ten temat, jeśli ktoś pamięta. I mamy też ten słynny fragment w przypowieściach, jak ktoś go znajdzie, to daj znać, który mówi, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Mam dość inny ciekawy rodzaj lęku. Pamiętacie Ananiasza i Safirę, którzy kiedy wyciągnęli nogi w kościele, kiedy upadli martwi z powodu nagłej ingerencji Ducha Świętego, jest powiedziane, że lęk i drżenie padło na nie tylko kościół, no na całe miasto, do tego stopnia, że postronni bali się przyłączać do kościoła. Była moda, było branie na dołączanie się do kościoła. Ludzie bali się potem dołączyć do kościoła. No co za lęk? Co za respekt?
Teraz też się boją,
nie? Jej. Tylko boją się nie tylko, kogo potrzeba. Wtedy było drżenie przed Bogiem. Dziś, kiedy się boją, to czasem mają drżenie przed rodziną. No jak już o tym mówisz, to właśnie była taka okoliczność. Kilka razy tu mówiłem w różnych kazaniach, które dla mnie było przerażające. My nie potrzebujemy tutaj Isis, żeby się bać. Pewna dziewczyna przyjęła Jezusa i zaczęła mówić o tym swojej rodzinie. I babcia powiedziała, jeśli jeszcze raz pójdziesz do tej sekty, to cię wydziedziczę. I dziewczyna przestała przychodzić do kościoła. Szok. Na szczęście ostatnio się ocknęła, zaczęła znowu przychodzić, ale przez jakiś długi czas nie przychodziła i dla mnie to było takim normalnie znowu ocknięciem się, gdzie my żyjemy. No ale gdzieś też wybrała jakiś rodzaj lęku człowieka. Inny przypadek w Nowym Testamencie związany z takim lękiem, który Bóg wzbudza, dopuszcza. Pamiętacie tych 5 braci i synów Sewy, którzy wypędzali demona, ale nie mieli wprawy. Nie byli po warsztatach uwalniania. Ja myślę, że nie byli narodzeni na nowo tak naprawdę. Jezus nie był ich Panem. To byli jacyś sympatycy kościelni. A to za mało, jak się okazało. I kiedy demon ich poturbował, poranił, posiniaczył, ogołocił i uciekali w te pędy z miejsca zdarzenia, strach padł na wielu ludzi z tego powodu. Ten rodzaj lęku jest naprawdę wspaniały dla ludzi, którzy nie potrafią dobrze wybrać. Bóg nie jest od straszenia, ale czasami, aby wzbudzić właściwy kierunek bojaźni, Bóg coś uczyni, żeby zwrócić oczy ludzi na to, co przyniesie im zbawienie. I też, aby odwrócić ich od strachu przed niewłaściwą stroną. Więc pewien czas Bóg to czyni. Czemu nie? Są niektórzy ludzie bardzo oporni, bardzo pozbawieni mądrości, pozbawieni respektu przed Bogiem, więc Bóg dokonuje czegoś, aby się ocknęli. I myślę, że wielu ludzi, którzy trafią do nieba i którzy już trafili, naprawdę są Bogu wdzięczni, że wzbudzi w nich lęk przed Bogiem. To jest o wiele lepsze niż pójście do piekła. Tak. Naprawdę. Pamiętam kiedyś jakby historię w życiu moich braci, przynajmniej dwóch z nich, mam trzech, przynajmniej dwóch z nich miało w swoim życiu takie momenty, kiedy spadł na nich taki prawdziwy Boży lęk, Boża bojaźń. Wtedy padali na kolana i natychmiast od razu pogotowali, robili porządek ze swoim życiem i się nawracali. To jest lepsze niż nic. Oczywiście ta bojaźń Boża nie jest wszystkim, czego potrzebujemy. Ona jest tylko pewnym narzędziem, którego celem jest doprowadzenie nas do miejsca relacji. Jeżeli człowiek nie wejdzie w to, to na samej bojaźni też daleko nie pójdzie. Nie da się tak długo kroczyć za Jezusem. Wracając do jeszcze konfrontacji z samym strachem, który nie może mieć miejsca w naszym życiu, jeszcze chciałbym Wam może pokazać parę przykładów ilustrujących to, że kiedy diabeł próbuje strachem zaatakować, musimy być naprawdę trzeźwi w tym wszystkim i świadomi od samego początku, kiedy on się z tym pojawia. A bardzo często diabeł pojawia się no chyba na takiej samej zasadzie, jak to robią, nie wiem, mafie, łobuzy, ludzie wywierający represyjny wpływ na innych. Przebiegli synowie ciemności. Jeśli mają mieć sukces, to bardzo często zastraszenie przychodzą na samym początku. Dokładnie. To jest metoda diabła, która działa. Też kiedyś opowiadałem Wam coś, co na mnie wywarło niesamowite takie wrażenie. Taka perfidia jest też podłość szatana. No on jest synem podłości. No to więcej. Ojcem podłości, może tak. Synami są ci, którzy jego dzieła wykonują. Pamiętam, jak mieszkałem jeszcze kiedyś za kawalera kątem, trochę tu, trochę tam, trochę na poddaszu, trochę w piwnicy, trochę gdzieś u kogoś i mieszkałem o takich wierzących z naszego kościoła, a za ścianą była pewna taka rodzina. I dziewczyna z tego małżeństwa, które mieszkało, czasem przychodziła po znajomości do tych swoich sąsiadów i zaczęliśmy głosić jej Ewangelię. Ona była długo odporna, ale pewnego dnia naprawdę przyjęła Jezusa. Widać było to naprawdę po niej całej. Wzięła kilka książek, była taka szczęśliwa. I twarz się zmieniła. To wiecie, że czasami człowiek, który prawdziwie przyjmuje Jezusa, ma zmienione oblicze w sposób no, wręcz ewidentny. I wydarzył się jeszcze jeden przypadek, który udowodni, że ona naprawdę się nawróciła. Kiedy przyjęła Jezusa, czekała, aż jej mąż wróci z pracy, żeby podzielić się tą wiadomością, powiedzieć mu, nawróciłam się, przyjęłam Jezusa. Podzieliła się z nim, a on ją po prostu zbił. Normalnie w świecie zwyczajnie zbił. Młode małżeństwo. Nie wierzyłem po prostu własnym uszom, słysząc, że coś takiego może mieć miejsce z takiego powodu. Wziął, zbił swoją ładną żonę, ponieważ powiedziała, że się nawróciła. Przyniosła książki zapłakana, powiedziała, że z tym absolutnie kończy, zrywa, nie chce mieć nic wspólnego, ponieważ miała miejsce taka okoliczność. Pamiętam to takie poczucie ogólnej porażki, nie brałem tego osobiście do siebie, miałem poczucie, że ona strasznie przegrała swoje życie w tym momencie. Miałem poczucie raczej jakby takiej klęski Królestwa Światłości. I takie poczucie pewnej nostalgii. I tak nie wiedziałem, jakie wnioski z tego wyciągnąć, ale zdałem sobie sprawę, że to jest właśnie prawdziwa metoda diabła. Jeżeli ma zaatakować, to co jest jeszcze takim niemowlęciem, dopiero się narodziło. To jest jeszcze takie słabe, takie delikatne, świeża radość, świeże życie. Jakby to powiedzieć, jeśli nawet nie nienarodzone poczęcie, to świeżo narodzone dziecko zostało od razu przez demona strachu zaszczute, zbite, pokonane. 1 Piotra 3,6. To jest właśnie tekst między innymi do kobiet. Ciekawe, właśnie do kobiet to napisał Piotr apostoł, nie do mężczyzn. Chociaż wielu mężczyzn przeżyło to samo w swoim życiu, ale w takiej bliskiej małżeńskiej relacji, jeśli ktoś miał być bity, no to najczęściej kobiety za nawróceniem. To właśnie jest tam napisane, żeby się nie dały niczym zastraszyć. Kto przeczyta cały tekst? 1 Piotra 3,6, proszę.
W ten sposób Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jesteście jej córkami, jeśli czynicie dobrze i nie dajecie się niczym zastraszyć.
Zastraszenie, o którym opowiadam, połączone było z rękoczynami, więc to nie były przelewki. I niestety to ona przegrała w tym wszystkim. A prawda jest taka, że wystarczyło się oprzeć, wystarczyło, że poszłaby po prostu zwyczajnie na policję. Jeden raz wezwałaby dzielnicowego. Bo powiedziała, jeśli jeszcze raz mnie dotkniesz, to jest absolutny koniec małżeństwa. Cokolwiek mogła zrobić. Ale wybrała łatwe życie. Dała się zastraszyć. Nie musiała, ale się dała. Niestety w ten sposób diabeł wygrywa w tym i w wielu innych przypadkach. Inna historia, która też wiele lat temu zmieniła mój sposób myślenia o metodzie diabła. Zdałem sobie sprawę, że chociaż jest to pokonany przeciwnik pod naszymi stopami, to jednak wciąż, jeśli tylko ktoś się da zastraszyć, naprawdę jest niebezpieczny. Pamiętam dziewczynę, która była wtedy w liceum, kiedy zaczęła przychodzić na spotkania lata temu w Kutnie. I pamiętam, że kiedy ona przyszła i Jezus ją dotknął, to była tak rozklejona Jezusem, tak pozytywnie, taka rozanielona to wszystkim, że aż tak naprawdę błogo na sercu się robiło. Taka żywność została wzbudzona, myślę, we mnie, w społeczności. Ale potem, jeszcze wtedy nie było komórek, nie wiem, czy sobie wyobrażacie życie bez komórek. Przekazała mi karteczkę przez kogoś, a na niej taki rozpaczliwy tekst. Coś tam napisała o takim niemym krzyku, że przeżywa niemy krzyk, że nie wie co robić. Mówi, proszę was, pomóżcie mi, bo moja mama przychodzi kontrolować mnie na długiej przerwie, czy nie mam z wami czegoś wspólnego, czy nie przychodzicie się ze mną modlić. I przychodzi po lekcjach pod szkołę, żeby mnie odprowadzić do domu i pilnuje, żeby mi była z wami w kontakcie, a nie dzwoniła do was, bo były już telefony stacjonarne. Taki był poziom kontroli, więc to było lata temu. I mówi, że ma taki niemy krzyk, proszę, zróbcie coś, pomóżcie mi, módlcie się o mnie. Mnie ogarniała jakaś wewnętrzna rozpacz i trwoga, bo się co za pogłoś, co za obrzydliwy diabeł. A z drugiej strony, jeśli ona jest tak dotknięta Jezusem, czemu nie powiem matce nie? Ale strach jest bardzo paraliżujący. Kiedy w tym pierwszym etapie ona poddała się zastraszeniu, dała się zastraszyć, to ten niemy krzyk został zdławiony, czyli to świeżo, nowo narodzone niemowlę zostało po prostu zamordowane przez matkę, gorliwą religijną. To jest przykład akurat w takim miejscu nawracania się ludzi. Ale też myślę, że wielu ludzi zostało zastraszonych na innym poziomie. Może być tak, że ktoś jest zbawiony, nawet jest w kościele i Bóg daje ci wizję i plan i czuje, że jest to takie niemowlę, które zaczyna z radością rosnąć. Bóg daje ci wizję, żebyś szedł do przodu. I teraz masz to w sobie. Dzielisz się tak jak właśnie wszyscy tacy będący niemowlętami, którzy są tacy otwarci. Jeszcze nieprzygotowani na zderzenie, niezranieni, nieuwarunkowani. Otwierasz serce pełen takiego optymizmu i nagle ktoś działający nawet nieświadomie jako taki trochę sługa ciemności. Czasami naprawdę w Kościele ktoś nie wie, że to nie dzieło diabła. Tak jak Piotr Apostoł mówi do Jezusa, że nie przyjdzie to na ciebie, nawet nie wie, że jego dobre intencje są nawiedzone z piekła. I czasami właśnie ktoś wyrywa się w Kościele, a inni próbują go od razu zrównoważyć, zbilansować, zestabilizować, od razu go, nie wiem, co chcą zrobić. Ale naprawdę, wysłannicy z piekła czasami przychodzą w Kościele i od razu świeżą wizję, po prostu wycinają, mówią, nie uda się, ty nawet nie wiesz, jakie to niebezpieczne, jakie straszne, jakie to zło za tym się kryje. Wiele służb upadło na wstępie przez zastraszenie. Bardzo wiele razy widziałem to w Kościele, chyba w każdym zborze, w którym jestem. No może nie w każdym. Ale w większości. A tak, w środę jest jeszcze za mały kościół, żeby mógł tego zobaczyć. Nieważne. Zawsze się znajdzie ktoś w dobrej intencji, dławiący świeże życie. Piotr Apostoł mówi, dobrze uczynicie, nie dajcie się w niczym nastraszyć. Boża wizja nie pozwoli jej zamordować nigdy. A jednym z narzędzi do tego jest lęk. Oczywiście, jak nauczyć niemowlę, by się broniło? Czasami jest to niemożliwe. Jak mogliśmy tą dziewczynę nauczyć, żeby się obroniła przed matką? Nie wiem. Ale też, tak, jeszcze kończąc tę historię, chcę powiedzieć, że z drugiej strony, ja nie wiem, jak to się dzieje, że iluś ludzi świeżo narodzonych na nowo nie dało się zastraszyć. Nie mieliśmy okazji ich instruować, jak to robić, ale mieli w sobie coś takiego, że pokonali wroga. Akurat w Kutnie był taki etap początkowy, że co najmniej połowa ludzi była postawionych pod ścianą przez swoją rodzinę i kazano im wybierać albo wypad z domu, albo się wyprowadźcie do tej tam sekty, albo porzućcie tą wiarę. No. Co trochę miałem spadochroniarzy tego rodzaju, którzy przychodzili do mnie z torbami, ponieważ musieli wybrać. Nie wiem, czy wy sobie wyobrażacie, czy ktoś z was musiał wybierać pomiędzy Kościołem, Jezusem, a domem rodzinnym. Myśmy wtedy byli przyzwyczajeni do tego, nie wiem, czy w ogóle ty rozumiesz, co ja mówię. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że ktoś był wyrzucany z domu z powodu Jezusa. I wielu ludzi, młodych, dokonało takiego wyboru. Część z nich, którzy zostali wyrzuceni z domu, za chwilę byli proszeni, by natychmiast tam wrócili. Nie wszyscy. Byli tacy, którzy też dokonali wyboru i zostali w ogóle w domu i zakończyło się ich chrześcijaństwo. O, dlatego... Bitwa o wolność jest także bitwą przeciwko zastraszeniu. Jest też bitwą o to, przed kim będziesz się uginał. I najlepszy wybór, jakiego możesz dokonać w swoim życiu, wybierz respekt i bojaźń Bożą. To uczyni ciebie przede wszystkim mądrym człowiekiem, uczyni ciebie prawdziwym zwycięzcą i tylko wtedy zyskasz miejsce, z którego będziesz mógł deptać po diable. I tylko wtedy, kiedy będziesz miał bojaźń Bożą, nie będziesz musiał się więcej bać żadnego człowieka ani piekła. Na koniec chcę zapytać, ilu z was odrobiło lekcję i nauczyło się psalm 91? Jeden bohater. Pięknie. A reszta? Brawa dla Michała. Ten psalm w wierszu 5 i 6 mówi z pamięci. Nie ulękniesz się.
Ja nie ulękniesz się. Sara, która uderza w południe, ani czumy, która pustoszy.
Ani
może.
A z jakiegoś przepady się uczyłeś?
W czyśnionej tańskiej, to
ani zarazy, która agresuje w ciemności, ani morze, który poraża w południe. Przeczytajmy ten psalm głośno razem wszyscy. Możecie otworzyć to? Brytyjki spróbujmy. Przeczytamy go dwa razy. Za drugim razem zmienimy osobę. Przeczytajmy go raz głośno. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest starszą i uklężą. Nie ulękniesz się strachu mocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani mor, który poraża w południe. Chociaż padniesz w oku Twego tysiąc, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odkładę na bezboże. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś utrzymuje Twoją. Nie przyjmie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim poleci, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, gdy się urazi o kamień drogi swojej. Będziesz sądał po jej dłużnymi, wyjątko i potwora rozleczysz. Ktoś mnie umiłował, wyratuje go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, ja go wysłucham. Będę z nim niedolny, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie złe. Zauważyłem, że nie wszyscy czytali z nami. Nie wiem dlaczego. Albo wiem, bo nie macie ze sobą Biblii. Chciałbym, byśmy to przeczytali jeszcze raz, ale teraz w osobie pierwszej, czyli jako formę wyznania osobistego. Ponieważ część z Was nie ma przed sobą Biblii, a nie chcielibyście byli stratni, to może zrobimy, że będziecie powtarzały w takim razie. Spróbujmy, żeby nikt nie był stratny w tym miejscu, dobrze? Możemy tak? Spróbujmy powtarzać w takim razie. Ja będę czytał, potem powtórzmy, tak? Ja mieszkam pod osłoną Najwyższego. I przebywam w cieniu Wszechmocnego. Więc mówię do Pana. Ucieczko moja i twierdza moja.
Ucieczko moja i twierdza moja.
Boże mój, któremu ufam.
Boże mój, któremu ufam.
Bo Ty wybawisz mnie z sidła ptasznika.
Bo Ty wybawisz mnie z sidła ptasznika.
I od zgubnej zarazy.
I od zgubnej zarazy.
Piórami swymi okryjesz mnie.
Piórami swymi okryjesz mnie.
I pod skrzydłami Twoimi znajdę schronienie.
I pod skrzydłami Twoimi znajdę schronienie.
Wierność Twoja jest moją tarczą i puklerzem. Nie ulęknę się strachu nocnego.
Nie ulęknę się strachu nocnego.
Ani strzały lecącej za dnia.
Ani strzały lecącej za dnia.
Ani zarazy, która grasuje w ciemności.
Ani zarazy, która grasuje w ciemności.
Ani moru, który poraża w południe.
Ani moru, który poraża w południe.
Chociaż padnie u boku mego tysiąc.
Chociaż padnie u boku mego tysiąc.
A 10 000 po prawicy mojej.
A 10 000 po prawicy mojej.
Mnie to jednak nie dotknie.
Mnie to jednak nie dotknie.
Owszem, na własne oczy ujrzę.
Owszem, na własne oczy ujrzę.
Będę oglądał odpłatę na bezboże.
Będę oglądał odpłatę.
Dlatego, że Pan jest ucieczką moją. Najwyższego zaś uczyniłem ostoją swoją.
Najwyższego zaś uczyniłem ostoją swoją.
Nie dosięgnie mnie nic złego.
Nie dosięgnie mnie nic złego.
Plaga nie zbliży się do namiotu mego.
Plaga nie zbliży się do namiotu mego.
Albowiem aniołom swoim polecił,
albowiem aniołom swoim polecił,
aby mnie strzegli na wszystkich drogach moich.
Aby mnie strzegli na wszystkich drogach.
Na rękach nosić mnie będą.
Na
gdybym nie uraził o kamień nogi swojej. Będę stąpał po lwiej po żmii. Lwiątkę i potwora rozdepczę. Ponieważ umiłowałem go, wyratuje mnie. Wywyższy mnie, bo znam imię jego. Wzywać go będę, a on mnie wysłucha. Będzie ze mną w niedoli, wyrwie mnie i czcią obdarzy.
Będzie ze mną w niedoli, wyrwie mnie i czcią obdarzy.
Długim życiem nasyci mnie i ukaże mi zbawienie swoje.
Długim życiem nasyci mnie i ukaże mi zbawienie swoje.
Pomodlimy się jeszcze krótko o siebie na koniec. Takim błogosławieństwem zwycięstwa, przełamania wszelkiego strachu, takiego namaszczenia bojaźnią Bożą. I potem 13:20 jesteśmy w autobusie i odjeżdżamy już na obiad i do łaski.